To dzisiejsze kazanie zatytułowałem Ja posiadam je od urodzenia. Są takie rzeczy, które posiadamy od urodzenia. I moglibyśmy powiedzieć, nie miałem na to wpływu. Po prostu mam to. Idzie to za mną. Jest to częścią mojego życia. I bardzo często są to rzeczy, których nie chcielibyśmy mieć. Rzeczy, które nie chcielibyśmy, aby nam towarzyszyły. Ale wiecie, Bóg jest niezwykły. I kiedy wszystkie te rzeczy przyniesiemy Jemu w modlitwie, kiedy położymy to przed Nim, powiemy, Panie, weź to i nadaj temu głębszy sens. Jeżeli możesz, wykorzystaj, obróć ku dobremu, On to zrobi. I wtedy to wyznanie będzie brzmiało zupełnie inaczej i przyniesie chwałę Bogu, a Tobie radość. Dzieje apostolskie, 22 rozdział, wersety od 22 do 29. Ten fragment mówi o wstępnym przesłuchaniu apostoła Pawła. To było przesłuchanie policyjne, administracyjne, pierwszego stopnia. Apostoł Paweł znalazł się w niezłych opałach. Dzieje apostolskie, rozdział 22, wersety od 22 do 29. I słuchali go aż do tego słowa, po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc, zgładź z ziemi tego człowieka, nie godzi się bowiem, aby taki żył. A gdy oni krzyczeli i wymachiwali szatami i ciskali proch w powietrze, rozkazał dowódca wprowadzić go do twierdzy, poleciwszy przesłuchać go ze stosowaniem biczowania, aby się dowiedzieć, z jakiej przyczyny tak przeciwko niemu krzyczeli. A gdy go skrępowano rzemieniami, rzekł Paweł do setnika stojącego obok, czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego? A gdy to setnik usłyszał, przystąpił do dowódcy, aby mu o tym donieść i rzekł, co ty chcesz zrobić? Człowiek ten jest przecież obywatelem rzymskim. A gdy to setnik usłyszał, przystąpił do dowódcy, aby mu o tym donieść i rzekł. Czytaliśmy, przepraszam, przeskoczyłem. 27 werset oczywiście. Dowódca zaś podszedł i rzekł do niego, powiedz mi, czy ty jesteś obywatelem rzymskim? A on odrzekł, tak jest. A dowódca odpowiedział, ja za dużą sumę obywatelstwo to nabyłem. Paweł zaś rzekł, a ja posiadam je od urodzenia. Zaraz też odstąpili od niego ci, którzy go mieli przesłuchać, a dowódca, gdy się dowiedział, że jest obywatelem rzymskim, przeląkł się i kazał go związać, a inne tłumaczenie mówi, przeląkł się z powodu tego, że kazał go związać. I to jest właściwsze tłumaczenie. A więc Pan wskazał Pawłowi za sprawą Ducha Świętego nowy kierunek w życiu. Apostoł Paweł do tej pory koncentrował się na podróżach misyjnych. I one inspirowane było taką myślą, odwiedźmy naszych braci, których poznaliśmy wcześniej, aby ich umocnić, ugruntować w wierze, wesprzeć, uzupełnić może poznanie słowa. Po prostu zatroszczmy się o nich. I za każdym razem, gdy tak jechali, to docierali w nowe miejsca. I chociaż to nie było wcale zamysłem Pawła, takim od początku, żeby po prostu zakładać nowe zbory, to one powstawały, ponieważ środowiska związane z synagogą odrzucały Jezusa jako Mesjasza. Niejednokrotnie to było dosyć dramatyczne i drastyczne w swoim wyrazie. I w 19 rozdziale, w 21 wersecie Dziejów Apostolskich czytamy właśnie po pewnych wydarzeniach w Efezie, a więc jest to ostatnia podróż misyjna apostoła Pawła, trzecia. Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą ducha udać się poprzez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc, potem gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć. Dzieje apostolskie 19:21. A więc Paweł za sprawą Ducha Świętego, mówiliśmy, jak ważne jest słuchać Bożego głosu. Modlić się, Panie, jaka jest Twoja wola dla mojego życia. Oczywiście trzeba być też ostrożnym, bo to, co nam się wydaje, co jest Bożym głosem, bywa czasami bardzo rozbieżne i warto jest to poddać próbie czasu i też potwierdzenia przez Pana, może nawet niejednokrotnego i nawet niedwukrotnego. W każdym razie, kiedy Paweł zyskał pewność co do kierunku, postanowił w tym kierunku wyruszyć i mówiliśmy, że to zawsze oznacza co? Z górki, otwarte drzwi, wiatr w plecy, no właśnie zupełnie na odwrót. Kiedy poznajemy Bożą wolę i postanawiamy iść w kierunku wyznaczonym przez Pana, wiatr zaczyna nam wiać w twarz. Pojawiają się przeciwności. I mówiliśmy o tym, ile wydarzyło się rzeczy, które miały apostoła Pawła zniechęcić. I tylko ta pewność, i tylko ta świadomość, że coś jest wolą Bożą, że ten kierunek wskazany mu przez Ducha Świętego jest wolą Bożą, sprawiało, że on podążał wytrwale w tym kierunku. Gdy mu się nie chciało, gdy chciał zapaść się pod ziemię, gdy myślał o tym, żeby uciec, gdy myślał, żeby dać sobie spokój, szedł wytrwale, pomimo wszystko. Dlaczego? Bo w drodze do Damaszku zadał pytanie Jezusowi: Panie, co chcesz, abym uczynił? Bo to jest kluczowe pytanie w życiu wierzącego człowieka. Co Pan chce czynić przeze mnie? Co Pan chce czynić przeze mnie? I on był wierny tej idei oraz był wierny temu, co usłyszał od Pana i szedł do przodu. W Dziejach Apostolskich, 20 rozdziale, wersety od 22 do 23, czytamy, co stało się doświadczeniem powtarzalnym Pawła i jego mocnym przekonaniem. My powiedzielibyśmy, moim mocnym przekonaniem jest to, że Bóg jest dobry. Może moim mocnym przekonaniem jest to, że Bóg podnosi z grzechów, z upadków. A tutaj apostoł Paweł podkreśla inną rzecz. Oto teraz zniewolony przez Ducha, Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, wersety od 22 do 23. Idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają oklaski, akceptacja, przychylność, ciepłe przyjęcie. No nic z tych rzeczy. Pisze, czekają mnie więzy i uciski. No, droga Pańska nie jest łatwa. Droga Pańska nie jest łatwa. Kiedy modlimy się o Bożą wolę w naszym życiu, weźmy to pod uwagę i załóżmy, że ona jest naprawdę dobra, że ona jest naprawdę doskonała, ale osiągnięcie celu poprzedzone jest czym? Przeciwnościami, uciskami, więzami. Czy Paweł nie mógł poddać się w drodze? Czy nie mógł ulec zniechęceniu, którego doświadczał? Czy nie mógł ulec strachowi, zatrzymać się po drodze, zawrócić, uciec, zapaść się pod ziemię? Bo my zakładamy, że zawsze w naszym życiu dzieje się wola Boża. Ona może się wykonać, jeżeli będziemy wytrwali pomimo ucisku albo wytrwali w ucisku. Bo można się zatrzymać po drodze, poddać, zniechęcić i zawrócić. Jeżeli wytrwamy, i dlatego w liście do Hebrajczyków jest napisane, że my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Boża wola może się wypełnić w naszym życiu, jeżeli znamy kierunek i pomimo przeciwności, pomimo okoliczności zniechęcających, uderzających w nas, krępujących nas, będących niewygodnymi, będziemy podążali w kierunku wyznaczonym przez Pana. Amen? No tak mówi Słowo Boże. Dzisiejszy fragment, czyli Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, wersety od 22, to moment, gdy zostawiliśmy Pawła ostatnio na tych schodach. Dobrze, że Pan go tam nie zostawił, prawda? Bo czytamy o tym, że Paweł złożył swoje świadectwo przed tym ludem, który go przed chwilą linczował, mało go nie zabił, mało go nie rozniósł. I może gdyby nie reakcja oddziału rzymskiego, który tam przyszedł mu z odsieczą i wyniósł go z samego środka tego zamieszania, być może, że apostoł Paweł skończyłby tam swój żywot. Ponieważ w relacji swojej Lizjasz pisze, że podjęli decyzję ci ludzie, by go zabić. I wyrwaliśmy go w ostatniej chwili. I to nie była absolutnie przesada. I kiedy apostoł Paweł dzieli się na schodach twierdzy Antonia, gdzie poprosił, by dano mu głos swoim świadectwem, ludzie go słuchają. Słuchają go z uwagą, aż do momentu, kiedy mówi, że Pan posłał mnie do pogan. Prawda? I to, co się dzieje, to ludzie podrzucają płaszcze z bezradności. Nie mogą mu nic zrobić, więc rzucają płaszcze w górę. Pył ciskają w powietrze przed siebie. Z tej bezradności, w gniewie, szale To tylko pokazuje, co by było, gdyby apostoł Paweł był wtedy w ich rękach. Dowódca kohorty, Klaudiusz Lizjasz, nakazał wprowadzenie Pawła do twierdzy i poddanie go przesłuchaniu. No więc przesłuchanie było konkretne. Nikt tam czasu nie tracił na zbędne ceregiele. Po prostu rozebrano Pawła, przynajmniej do pasa, skrępowano go więzami i za chwilę miał tam podejść taki specjalista od biczowania, który poprzez biczowanie miał wyciągnąć od niego informację, czemu podniósł się cały ten zgiełk z powodu apostoła Pawła. I zobaczmy ten moment, kiedy Paweł jest wiązany. Co mnie czeka? Więzy. Został związany, stoi w hańbie, rozebrany. I wtedy zwraca się do setnika, który stoi obok. Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego? I setnik jest, to działa na niego jak zimny prysznic. Natychmiast idzie do dowódcy i mówi, co ty robisz? Ten człowiek jest obywatelem rzymskim. A prawo zabraniało biczowania obywatela rzymskiego w przesłuchaniu wstępnym oraz nie pozwalało nakładania więzów na tego, któremu wina nie była udowodniona. I dlatego Lizjasz był przerażony, zaniepokojony całą sytuacją. I właśnie wtedy dowiadujemy się, że oprócz tego, że Paweł jest faryzeuszem, że jest uczniem Gamaliela, jego wychowankiem, to jest również obywatelem rzymskim. Jak myślicie? Chlubił się Paweł tym czy nie? Ja jestem przekonany, że przez większość swojego życia Paweł ten fakt ukrywał. Ponieważ ludzie, wśród których się obracał, ludzie, wśród których kształtował swoją duchowość, mieli określoną opinię o Rzymianach. To był okupant, to był synonim świata, zepsucia moralnego, to co najgorsze. I Saul z Tarsu urodził się jako obywatel rzymski. To było coś, na co nie miał wyboru. I potem, kiedy dorastał u boku Gamaliela, wiecie, nie potrafiłem nigdy połączyć tych dwóch rzeczy. Tak się zastanawiałem. Gamaliel. Czy wiecie, kim on był nauczycielem? On był liberalnym nauczycielem. To był taki człowiek, którego uważano za bardzo ciepłego. I to był raczej człowiek, którego nauczanie i postawa były takie bardzo proludzkie. A apostoł Paweł, jego uczeń, w swojej gorliwości posuwa się do zadawania cierpienia ludziom. Jak to możliwe? Gamaliel, nauczyciel? Nawet jak go poznajemy na stronach Pisma Świętego, to widzimy, że ma raczej postawę taką rozsądną, wyważoną w czasie procesów. I Paweł, człowiek zatracony w prześladowaniu innowierców. Może właśnie obywatelstwo rzymskie było rzeczą, która sprawiała, że on czuł, że musi udowodnić, że jest swój, że jest wierny, że jest czysty. No cóż, nie miałem na to wpływu, ale po prostu, prawda? Bo prześcigał w gorliwości do zakonu swoich rówieśników. I to go doprowadziło do prześladowania. Nie, Paweł przez większość swojego dotychczasowego życia nie był dumny z powodu swojego rzymskiego obywatelstwa i z pewnością przez długi czas miał żal o to, że ktoś za niego zdecydował. I słuchajcie, są takie rzeczy w naszym życiu. Mamy je od urodzenia, jak powiedział apostoł Paweł. Bardzo byśmy je chcieli. Zobaczcie, Filipian 3 rozdział, otwórzmy, wersety od 3 do 6. On pokazuje, czym Paweł mógłby się chlubić. Tak, żeby było jasne, że to tak sobie nie wydumałem całej tej sprawy. Filipian 3 rozdział, sprowokowany, mówi, dobrze, mają się czym chlubić? Ja nie mam? Bardzo proszę. I mówi tak, od 4 wersetu. Ja mógłbym pokładać ufność w ciele, Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. I zobaczcie, czym się chlubi. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu, faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości oparty na zakonie człowiek beznagany. A gdzie to jest obywatelstwo rzymskie, które Lizjasz zakupił za olbrzymią cenę? To było źródłem wstydu i hańby dla Pawła. I Paweł przez większość życia prawdopodobnie żył z takim piętnem. Żył z takim piętnem. Czy są w twoim życiu rzeczy, zdarzenia, które są powodem twojego wstydu? Poczucia bycia gorszym? Czy są takie rzeczy i sytuacje, na które nie miałeś wpływu, a które sprawiają, że czujesz się gorszy, napiętnowany, skażony, zbrukany, niepełnowartościowy? Czy są takie rzeczy, które są źródłem frustracji i lęku przed odrzuceniem, obawy o to, czy będzie się zaakceptowanym? Czy są takie rzeczy, które sprawiają, że wpadłeś w błędne koło udowadniania sobie i innym, że jesteś godny zaufania? Że jesteś wystarczająco dobry? A może, że jesteś najlepszy? Bo wiecie, również wśród nas, ludzi wierzących, którzy usłyszeli Ewangelię, są ludzie, niejednokrotnie my sami jesteśmy osobami, które robią coś dla Pana nie z wdzięczności, nie z miłości, ale właśnie z poczucia tego wstydu. Z poczucia tego, by coś komuś udowodnić. Z poczucia tego, by być akceptowanym. Z poczucia tego, by sobie zasłużyć. I to potrzebuje być przyniesionym w modlitwie do Pana. Bo to nie jest właściwa motywacja. I świadczy o zranieniu, które potrzebuje uleczenia, a może to uczynić tylko Pan. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Dlaczego służysz Bogu? Dlaczego robisz to, co robisz i jak robisz? Czy wynika to z poczucia akceptacji przez Boga, bycia kochanym, zrozumienia planu Bożego i Słowa, czy właśnie z poczucia bycia zagrożonym? Bycia gorszym, udowadniania komuś czegokolwiek. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy przynieśli Jezusowi nasz wstyd, zranienie. On chce to uzdrowić. Dobra nowina może być taka, że żyjesz po to, aby te smutne sprawy, te rzeczy, które są powodem wstydu, objawiły na Tobie Boże dzieła. Objawiły na Tobie Boże dzieła. Czasami nie jesteśmy w stanie zaakceptować swojego wyglądu. Powiedzmy sobie też o takich prozaicznych rzeczach. Czemu jestem taki niski? Czemu jestem taki wysoki? Czemu mam blond włosy? Myślę, że w erze anegdot o blondynkach to wcale nie jest bezpodstawne. Czemu mam niebieskie oczy? Albo inne. Czemu mam taką postawę, taką sylwetkę? I mnóstwo rzeczy, które otrzymaliśmy. I niejednokrotnie są powodem wstydu. Czy myślisz, że Pan Bóg się pomylił? Czy myślisz, że Pan Bóg się pomylił? Bo dzisiaj właśnie przychodzimy do takiego miejsca, gdzie chcemy pokazać, że wszystko u Boga ma sens. Jest zaplanowane. Nawet ilość twoich włosów na głowie. To, że Bóg uczynił je czarnym, a nie białym. Bo ty tego uczynić nie możesz. Nie chodzi tu o farbowanie. O to, jakim Cię Bóg uczynił. Zobaczmy Ewangelię Jana, 9 rozdział. Otwórzmy. I jest tam historia o człowieku ślepym od urodzenia. No otrzymał coś, czego na pewno nie chciał. I ludzie o tym rozmawiali. Uczniowie również. Przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył? Za co go Pan pokarał takim wyglądem? Czasami moglibyśmy powiedzieć, prawda? Kto zgrzeszył? Chodziło tutaj oczywiście o to, że urodził się niewidomy. Rodzice jego, że się ślepym urodził, czy on sam? I co Jezus odpowiada? Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Jesteś dobrym gruntem, dobrą podstawą, fundamentem, aby objawiły się na tobie Boże dzieła. Taki, jaki jesteś, jeżeli przyjdziesz z tym do Boga. I ten człowiek pewnie też sobie zadawał pytanie nieraz. Za co mnie to spotyka? Jakiego grzechu dopuścili się moi rodzice? Czemu to jest mój los? Ale zobaczcie, kiedy spotkał Jezusa, ta historia, ta zła historia, ta smutna historia stała się źródłem inspiracji dla tysięcy ludzi potem, gdy czytają Biblię, otwierają ją i widzą, co się dzieje, kiedy Jezus wkracza w życie takiego człowieka. Chciałbym powiedzieć, nie wstydź się swojej historii. Nie wstydź się swojej historii, ponieważ Jezus zaprasza cię z nią do siebie i chce uleczyć wszelkie twoje zranienie i wykorzystać twoje negatywne, złe doświadczenia na chwałę sobie, a tobie ku radości. I to jest zwycięstwo. I to jest zwycięstwo w całej tej, w tej sytuacji. Zobaczcie w Mateusza w 5 rozdziale, w 36 wersecie, kiedy Pan Jezus mówi o tym po prostu, by nasza mowa była tak, tak i nie, to nie. Żebyśmy nie przysięgali ani na niebo, ani na świątynię. Jaki jest powód podany w 36 wersecie? Na głowę swoją też nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Ale Bóg to zrobił. I w tym, nawet w tym jest głęboki sens. Powiesz, nie przesadzaj, iż kolor włosów nie jest tak istotny. Ale jest przynajmniej jedna historia o misjonarce, której kolor oczu był kluczem do misji, którą prowadziła. Bóg się nie pomylił. I kiedy nie potrafisz zaakceptować siebie, to tak naprawdę w jakiś sposób nie potrafisz zaakceptować Bożego planu. I zastanów się, w jaki sposób brzmi twoje wyznanie w świetle słów z Psalmu 139. Otwórzmy Psalm 139. Wersety od 14. Jest to piękny psalm człowieka, który wyrusza w drogę. No wiecie, w drogę się wyrusza nie tylko w kierunku wskazanym przez Boga, ale czasami wyrusza się w drogę w kierunku całkowicie przeciwnym, a więc od Boga się ucieka. A jednak psalmista mówi o tym, że bez względu na to Bóg jest z nami w naszej drodze. Można więc powiedzieć, że walczy o to, abyśmy nie zginęli, aby naprowadzić nas na właściwy kierunek. I takim Bożym działaniem między innymi jest wyznanie, które psalmista składa w tym psalmie w wersecie 14. Zobaczcie, co tutaj jest napisane. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje. Duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje, a w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe. Taka jest biblijna perspektywa. Gdy jeszcze żadnego z nich nie było, jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże. Bóg się nie pomylił. Bóg się nie pomylił. i to, jaki jesteś od urodzenia, na co nie miałeś wpływu, to również może i chce, aby przyniosło Jemu chwała, a Tobie radość. Bóg się nie pomylił. Tak ważne, żebyśmy jako wierzący budowali poczucie własnej wartości w oparciu o to, co mówi Słowo Boże na ten temat. Kiedy Jezus bierze ludzkie życie w swoje ręce, ono naprawdę nabiera głębokiej wartości. Bez względu na to, jakie by wcześniej nie było. To, co było dla Pawła powodem wstydu, Pan użył, aby objawiły się jego dzieła. Przed kim? Przed rzymskimi namiestnikami, przed królami, przed dworem cesarskim, aby zaniósł Ewangelię do pogan. To, co Paweł skrzętnie ukrywał, czego się wstydził, tak naprawdę było kluczem, bo Bóg go przygotował do tej misji jeszcze przed założeniem świata. Taka jest biblijna perspektywa. A jak patrzysz na swoje życie? A jak patrzysz na siebie? To, że urodziłeś się w takiej, a nie innej rodzinie. To, że pochodzisz z takiego, a nie innego miasta albo wioski. To, że masz taki, a nie inny zawód. Jak patrzysz? Skoro Jezus był w stanie wziąć historię Pawła i odebrać sobie z niej chwałę i sprawić Jemu z tego radość. To, że wziął historię rybaka z Kafarnaum i wykorzystał sobie na chwałę, a Jemu ku radości. To, że wziął historię tego ślepego człowieka od urodzenia. To czy może to zrobić również z moim i Twoim życiem? Wierzę, że kiedy przyniesiemy Panu swoje życie i złożymy przed Nim te rzeczy, które moglibyśmy powiedzieć jak Paweł, mamy je od urodzenia. Chciałbym być inny, Panie. Chciałbym być taki jak on, ona. Taki jak on, ona. I przyniesiemy to Panu. Jestem przekonany, że Pan odpowiednio to wykorzysta. I będziemy Mu za to wdzięczni. Będziemy się modlić jak psalmista. Tak cudownie mnie stworzyłeś. Nie pomyliłeś się, Panie. Bo znałeś moje dni, kiedy jeszcze ich nie było. To słowo jest zachętą do tego, abyśmy przynieśli Panu, przemyśleli i przynieśli Panu to, co jest powodem wstydu w naszym życiu, na co może nie mieliśmy wpływu. Przynieśli Panu i powiedzieli, Panie, weź to i uczyń wartościowym, bo w moich oczach wydaje się to niczym, a wręcz balastem nie do uniesienia. To słowo zachęca nas, abyśmy przemyśleli, dlaczego jesteśmy aktywni. Czy jesteśmy aktywni dlatego, że doświadczyliśmy przebaczenia, uwolnienia, akceptacji i miłości bezwarunkowej Bożej i to sprawia, że chcemy służyć Mu z wdzięczności, miłości, czy może dlatego, że chcemy komuś coś udowodnić, bo cały czas są rzeczy, które ukrywamy, których się wstydzimy. Na zakończenie chciałbym przeczytać pierwszy list Pawła, 15 rozdział, werset 10. I tam apostoł Paweł mówi słowa, które bardzo lubię, ponieważ w nich jest... A co powiedziałem? Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. Rozdział 15. Dziękuję. I werset 10. I tam jest powiedziane tak. Z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Czy potrafisz tak powiedzieć? Tak zupełnie szczerze, z głębi serca. Z łaski Boga jestem tym, kim jestem. Jestem Mu wdzięczny za to. Kim jestem? Jaki jestem? W tym są rzeczy, na które nie mieliśmy wpływu, ale są również rzeczy, które, nie wiem, były lub są wynikiem naszych błędnych decyzji, tego, że coś zepsyliśmy w życiu, ale przynieśliśmy to Panu, i poprosiliśmy Go, żeby to obrócił ku dobremu, żeby to, nie wiem, naprawił, poskładał. Mimo wszystko wykorzystał. To jest cały bagaż, o którym Paweł pisze: z łaski Boga jestem tym, czym jestem lub kim jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Jest tutaj to, na co Paweł nie miał wpływu, oraz to, co jest owocem jego ciężkiej pracy błogosławionej przez Boga. Czy możesz powiedzieć: chwała Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, w jakim miejscu jestem. W jakim miejscu jest moja rodzina. W jakim miejscu jesteśmy. Dziękuję Ci. Z łaski Twojej jestem, kim jestem. I wyznaję, że jesteś dobry. I wyznaję, że jest to cudowne. A jeżeli tak nie jest, to myślę, że warto jest przemyśleć swoje myślenie, odczucia i własną ocenę właśnie w świetle Słowa Bożego. Mamy zawsze wybór: dopasować się do Słowa Bożego albo po prostu dalej tkwić w nieprzemienionym myśleniu. Dla apostoła Pawła stało się to częścią jego historii, którą się podzielił z nami, ponieważ Jezus Chrystus wziął to i spożytkował sobie na chwałę. On potrafi zrobić tak ze wszystkim, co może jest powodem wstydu, poczucia niskiej wartości, zażenowania i wielu innych odczuć, jeżeli przyniesiemy to Jemu. I zachęcam do tego, aby tak zrobić, aby przyjść do Niego i pozwolić, by On to uzdrowił, by On uzdrowił nasze myślenie na swój temat i poprosić: weź to, Panie, i spożytkuj. Nie wiem ja, ale wierzę, że to, że mam blond włosy, niebieskie oczy, 1,94 m wzrostu, nieważne ile wagi, jesteś w stanie po prostu to użyć sobie na chwałę. Zapraszam do modlitwy.